jest w Tobie. Panie, Ty znasz moje imię ukryte jest w Tobie.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Boże, jesteśmy tutaj w Twoje imię, w imię Twojej miłości względem nas. Zapraszamy Cię w nasz umysł i serca w ten dzień, dzień odpocznienia. Tylko to niesie człowiekowi odpocznienie, co Ty czynisz dla człowieka. Dlatego w tym dniu każesz się wstrzymywać od prac, od zajęć, wejść w kontakt z Tobą. Powierzamy Ci tę katechezę poranną, do czego nas zapraszasz, żebyśmy też my byli odpocznieniem dla innych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola
Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen. Siadamy. Na początku przeczytam słowo. Pragnę, aby każdy z Was zaprosił dzisiaj do swego serca Maryję i wraz z nią moją miłość płonącą z krzyża. Pragnę, abyście dzisiaj znaleźli odpocznienie w moim sercu. Przyjdźcie więc do mnie. Powierzcie mi swoje troski, kłopoty, pragnienia, marzenia, całe wasze wnętrze, abym je leczył i ukoił. Pragnę, abyście poznali moją miłość, moją radość przebywania z wami. Pragnę, abyście poznali moje pragnienia, pozwalali, abym objawił wam Ojca, Jego dobroć, miłość i miłosierdzie. Otwórzcie się na Ducha Świętego, który będzie was pouczał, ożywiał, umacniał, dając wam to, co potrzebne. Usiądźcie więc przy mnie. Odpocznijcie w mojej obecności. Rozważajcie moje słowo, aby ono mogło zrealizować się w was. Amen. Przystępujemy do Księgi Kapłańskiej. Czy ty masz te schematy? Masz tutaj, bo ja zapomniałem spokojnie wziąć. Za to dziękuję. Chcę zwrócić waszą uwagę że w tym schemacie, według którego wędrujemy poprzez pięcioksiąg Mojżesza, a z pięcioksiągu Mojżesza wchodzimy w odpowiednie warstwy Ewangelii Mateusza. Powiedziałem tutaj, że na Egipt się składają cztery chore sfery ludzkiego życia. A wczoraj, w związku z pokusami Jezusa na pustyni, powiedziałem, że jest Trójca Boża i Trójca Szatańska. Tam była liczba trzy. Otóż tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa jest mowa o tym, jak Bóg nas leczy, jak wyprowadza z Egiptu. Natomiast w kuszeniach była tylko mowa o tym, że człowiek, kiedy wewnętrznie umarł dla Boga, swoje szczęście będzie utożsamiał z bogactwem, użyciem, komfortem, pierwsza pokusa. W związku z tym Bóg będzie bardziej przeszkodą dla niektórych, tak będą mniemać, aniżeli spełnianie się w szczęściu. Szukał człowiek będzie satysfakcji we władzy, w sprawowaniu władzy, zwłaszcza nad innymi, bo to daje poczucie wielkości, znaczenia. Z tym ludzie utożsamią władzę. Jezus nam zaproponuje panowanie nie tyle nad ludźmi, co nad tym, który naprawdę panuje nad ludźmi, nad szatanem, duchem egoizmu i pychy, poprzez to, że On, że miłość Jego z krzyża będzie w nas panować. Mamy być królewskim kapłaństwem. Co to znaczy? To znaczy, że ta miłość Baranka Bożego z krzyża jedynie jest królem, jedynie panuje nad złem, nad szatanem. Jedynie. Dlatego Pismo Święte łączy królewskie kapłaństwo. Każda inna władza to jest pozorna władza. Króluje tylko naprawdę Chrystus w krzyżu. Miłością Ojca nad prawdziwym władcą tego świata, niewidzialnym. No i wreszcie człowiek swoje szczęście utożsami z chciwością, z posiadaniem. W związku z tym będzie miał kłopoty z miłością bliźniego. Mniej lub bardziej z drugiego człowieka uczyni niewolnika. Będzie czynił niewolnika. Trzy pokusy z pustyni. I te trzy księgi wyjścia, kapłaństwa, księgi liczb. I wreszcie Księga Powtórzonego Prawa, która mówi, że jedynym panem historii jest Bóg, który wkroczył do Egiptu i powiedział: nie Faraon, nikt tutaj nie panuje, ja panuję. I Księga Powtórzonego Prawa nawiązuje do tego wydarzenia. I powie, że Jego zazdrosna, święta miłość nigdy nie spocznie, dopóki nas i świata nie wyprowadzi z Egiptu, czyli z mocy złego ducha. W tym celu dekalog został dany w przymierzu. Bez ingerencji Boga człowiek nie byłby w stanie wyjść. Izrael nie byłby w stanie wyjść z Egiptu. To samo i w naszym wnętrzu, żeby wyjść z tej demonicznej trójcy, która panuje we wnętrzach ludzkich, musi przyjść Chrystus zmartwychwstały, Baranek Boży. Zrodzić nas na nowo wewnętrznie, jako dzieci Boże, które biorą życie z Ojca, mają władzę nad złem, bo mają tę władzę Baranka Bożego. Nie są już chciwi, ponieważ mają żyć. Są syci, są szczęśliwi, nawet gdy byli nędzarzami i żebrakami. I jednocześnie wiedzą, rozumieją obecność i działanie Boga w historii. Niby ten schemat dotyczy Ewangelii Mateusza, a przecież mówiłem o tym i w tym książeczce, zeszycie jest też tam powiedziane, że w sposób szczególny Ewangelia Mateusza dotyczy zrodzenia nas, już nie na poziomie ludzi zwierząt, ale na poziomie ludzi, dzieci Bożych. Ewangelia Marka dotyczy tego faraona, ducha przemocy, władzy. Lew z Judy przyjdzie i pokona lwa, które panuje w rodzinie ludzkiej. Ewangelia Łukasza dotyka chciwości ludzkich serc, Ewangelia miłosierdzia. Starszy brat okazał się bez miłosierdzia w stosunku do młodszego brata marnotrawnego, który wrócił. Powód? Będę musiał podzielić się majątkiem. Ja tu haruję, ja tu pracuję, a on baluje z ojcem teraz jeszcze. Chciwy był. Nie był zdolny do miłości. Chciwość sprawia, że nie mamy serca, nie ma miłości bliźniego. Zmierzam do tego, że w każdej Ewangelii, mimo iż poszczególne Ewangelie specjalizują się w czymś, to jednak w każdej Ewangelii są cztery Ewangelie. Są cztery Ewangelie. Tylko jakoś tam na dalszym planie. I o tym Bóg mówi, zapowiadając Ewangelię w niewoli babilońskiej po kilku latach pobytu w Izraela w Babilonie, po powołaniu, powołując proroka Ezechiela, dał mu wizję tego rydwanu. I tam rydwanu, że ostatecznie świat będzie wyprowadzony z Babilonu poprzez cztery Ewangelie z Babilonu wnętrza, poprzez cztery Ewangelie w tych czterech sferach. Że wprowadzi prawdziwego władcę w swoje wnętrze, który pomoże mu wyjść z niewoli. I w tej wizji Bóg objawia, że da cztery Ewangelie, ale też, że w każdej Ewangelii będą pozostałe, ale na dalszym planie. Tylko na to chciałem zwrócić uwagę. Dziękuję. Dlaczego po księdze wyjścia z Egiptu mamy księgę kapłaństwa? Pozornie taką bez pokarmu dla nas, pozornie nieciekawą, księgę, która nam nie niesie. Jakiejś duchowej uczty. Tak nie jest. Dlaczego po księdze wyjścia księga kapłańska? Bo chcę powiedzieć, że nie byłoby wyjścia z Egiptu, gdyby nie kapłaństwo Baranka Bożego. Nie byłoby. Chcę wyakcentować to, co było najważniejsze przy wyprowadzaniu Izraela z Egiptu, ba przy próbie leczenia Egiptu, że jest na poziomie Egiptu. Wyprowadzania Egiptu z tych bogów, których nie ma, za którymi jest szatan. Oczywiście tymi kapłanami ze strony Izraela to byli synowie pierworodni, a przede wszystkim syn, jedyny następca tronu, syn Faraona, a po stronie Izraela baranek paschalny. To wyprowadzenie z Egiptu miało miejsce wtedy, kiedy nie tylko Izraelici, ale wszyscy poganie narodów ościennych, łącznie z Egipcjanami, obchodzili tak zwaną Paschę. Wiosną, jak miano wyprowadzić owieczki na pastwisko, to, żeby pozyskać błogosławieństwo bogów, oddalić złe duchy, żeby owce nie chorowały, to brano piękne jagnię, nakładano na głowę tego jagnięcia ręce, przelewano wszelkie zło, grzechy, wierzono już wtedy, że grzechy na człowieka ściągają przekleństwo. Przelewano na to niewinne zwierzątko i uśmiercano, żeby uśmiercić zło, grzechy. Żeby tak zneutralizować zło, a ludzie byli świadomi swego zła. Więc ta ceremonia Paschy, czyli nakładania na głowę jagnięcia rąk, żeby przelać na jagnię grzechy, była zjawiskiem powszechnym. I ja dochodzę do wniosku, że tak jak się poobserwuje te kultury starożytne, te religie starożytne, to tam już działał Duch Święty i podpowiadał to, co my mamy w chrześcijaństwie. To Duch Święty już tam działał. No chociażby weźmy sprawę Chrztu Świętego. Tęsknota za wielkich religiach, za dwoma rzeczami. Uwolnić się od zła i napełnić życiem. A woda oczyszczała i gdzie woda była, zwłaszcza w tamtym klimacie, tam był raj. W związku z tym z modlitwą sięgano po wodę i w tych dwóch celach i tak Jezus to uwieńczył sakramentem Chrztu Świętego. A z kolei ta praktyka Paschy, czyli przelewania na główkę baranka zła, to jest znowu teraz sedno chrześcijaństwa, sedno misji Kościoła. Wielu ludzi produkuje zło. I to zło często jest przenoszone na innych ludzi, zwłaszcza na ludzi bezradnych, słabych. Jest problem, jak zneutralizować to zło. Na ogół w polityce dzisiaj, obserwujemy to w programach, zło trzeba zniszczyć w złym. Lustracji dokonać. Zło w złym. No i tropią ludzie zło. Nieraz tak, nawet Ewangelia dzisiaj powie, że w Jezusie zaczęli tak tropić zło, że tyle zła się w nim dopatrzyli, że trzeba było go, że stał się wcieleniem Belzebuba. I już nie patrzyli swoje wnętrze, tylko dookoła siebie. Niebezpieczne. Zło trzeba zniszczyć złym. W związku z tym, ponieważ za mało we mnie jest Boga, życia Bożego, nie jestem szczęśliwy, to bardzo źle znoszę najmniejsze zło w drugich ludzi, w innym człowieku. Z ogromnym trudem. Tak. Misia kiwa głową, że tak, że się zgadza, że źle znosi. Ale patrzyła na mnie. I dramat świata polega na tym, że nie tylko wymyśla zło, tak jak wymyślono i dopatrzono się zła w Jezusie Chrystusie, ale chce się zniszczyć zło w złym człowieku. I wtedy na ogół do zła dodaje się zło, bo ten drugi się broni, tak? Jest eskalacja, jak mówimy, technicznie i naukowo. Eskalacja zła. Albo jeżeli jesteśmy słabi, to dajemy dyla, żeby na nas tego zła, żeby nam nie wyrwali tego zła, ewentualnie nie włożyli na naszą głowę, żebyśmy my to zło dźwigali. Ludzie w tym świecie przynoszą zło na innych. W małżeństwach. Mąż na żonę. I tyle zła w niej widzi, że ona bidula już prosi o rozwód z tym szczęściem. Albo odwrotnie. Tak. I wtedy mąż odkrywa butelkę. Ukojenie. Żyjemy w świecie, w którym nikt nie chce wziąć na siebie grzechu innych. Dlatego Jezus Chrystus przychodzi stworzyć pewien fenomen. Mianowicie fenomen Baranka Bożego. Nie będzie zła niszczył w złym człowieku. Pozwól, że on to zło tobie da, a ty w sobie masz nosić święty ogień, ogień kapłański. Ten tutaj, który pragnie w tobie, we mnie spalić zło innych ludzi. A ogień uduchawia, wszystko czyni sobą. Dlatego na Golgocie, gdy Jezus stał się barankiem Bożym, w tajemnicy zmartwychwstania spadł ogień i strawił wszelkie zło. I ten ogień chce wnieść w nasze wnętrza Jezus Chrystus, bo to nie my jesteśmy w stanie dźwigać zło. Tylko Jezus Chrystus w nas, On naprawdę wchłania, On naprawdę, to nie jest retoryka, On naprawdę zbiera z nas to zło, którym świat nas częstuje. Ta tajemnica była zapowiedziana, która się wydarzyła na Golgocie. Pisze o tym księga kapłańska, ale Ja tego nie będę mówił, bo wy przecież jeszcze sięgniecie w ciągu dnia do tej księgi. Tak. Księga Kapłańska, rozdział 9, wiersz 14. Wtedy, kiedy zbudowano ołtarz ofiarny i Aaron właśnie dokonał przekazania na głowę baranka grzechów ludu wybranego, przelał ten grzech, sam ogień z nieba spadł i strawił, a ludzie padli na kolana, padli na twarz. Ogień spadł z nieba. Ponieważ był to ogień z nieba, święty, więc kapłani rozumieli, że ich funkcją jest stałe podtrzymywanie na ołtarzu tego ognia i czuwali dzień i noc i podtrzymywali ten ogień. Przez to Bóg chciał powiedzieć, wy nie jesteście w stanie spalić zła w sobie, tylko moja obecność, moja miłość. Bo dobro absolutne Bóg może sobie pozwolić na porażkę, bo ono nie ginie, jest nieskończone. Diabeł i dzieci diabła, nie przyjmą na siebie zła. Odtrącą. Bo dobro maleńkie ginie, a dobro nieskończone absolutnie nie ginie. Mimo że przyjmuje na siebie. Będziemy czytać o tym, że gdy jak gdyby kopia tego namiotu spotkania będzie już urzeczywistniana jako świątynia Salomona po zbudowaniu jednego z cudów świata starożytnego, kapiące złota świątyni Faraona, który zresztą projekt otrzymał Dawid z góry. Gdy Salomon włożył ręce na baranka, na te ofiary, które były złożone na ołtarzu, sam ogień spadł z nieba i spalił. Znowu czyn procz. Nie ty, nie rób się bohaterem. Ważne, żebyś ty w sobie pielęgnował ogień, był kapłanem tej świątyni swego wnętrza. Izraelici znaleźli się w niewoli, wrócili z niewoli, byli bardzo biedni i Bóg się upominał, żeby odbudowali świątynię. I odbudowano, ale bardzo skromną. Było to w czasach Zorobabela i Nechemiasza. Mówi o tym druga księga machabejska, że znowu znalazł się ołtarz, baranek paschalny, kapłani przelali grzech ludu. No i ktoś zgłosił się z rodziny kapłańskiej, mówiąc, wtedy, kiedy było oblężenie Jerozolimy przez Babilończyków i Babilończycy mieli uprowadzić także kapłanów do niewoli, część pobożnych kapłanów wzięła ten święty ogień i umieściła go w takiej cysternie, w której było źródło, napisane jest, nafty, ale to była ropa naftowa. I jakieś tam, bym powiedział, rodzaj lampy stworzyli, że ten ogień płonął. Chcieli unieśmiertelnić ten ogień. I swemu potomstwu przekazywali tę informację jako wielką tajemnicę. Tam jest święty ogień. Jak wrócicie, to on jest tam i tam schowany, ukryty. I powiedzieli to. Dobrze, to idźcie i przynieście ten ogień. Przyszli do tej cysterny I okazało się, że to kałuża błota. Przyszli, poinformowali. A Nehemiasz mówi, przynieście tego błota. I polali ofiarę. I wybuchnął ogień i strawił. Ponieważ chcieli rzeczywiście tym świętym ogniem przeistoczyć ofiarę, żeby święty ogień spalał ich niewierność i grzech. Zło można niszczyć w drugim człowieku, jest to sprawa lekko beznadziejna. Bóg chce nam dać w nasze wnętrza swój święty ogień, ogień kapłański i mówi, jeżeli jesteś chrześcijaninem, rozumiesz chrześcijaństwo, to pozwól, że świat i ja też będę pozwalał na to, żeby twoje wnętrze spalało zło świata. I zainicjował święte kapłaństwo, co robi ze złem innych, to nosić sobie święty ogień tajemnicy krzyża. W księdze kapłańskiej, księga kapłańska mówi o dwóch cudach. O tym jednym już opowiedziałem. Widzicie, jaka piękna strawa. Katecheza jest w tej księdze. Znajdźcie to tam. Ale jest też drugi cud. Mianowicie w religiach pogańskich było to praktykowane, że były też ofiary, to była ofiara przebłagalna. A były też ofiary biesiadne. Człowiek pragnął być w komunii, czyli we wspólnocie z bóstwem plemiennym, rodowym. W związku z tym część ofiary spalano, żeby zjadł ogień, część zwierzęcia, a część upieczoną stosownie zjadała rodzinka, społeczność. Była to komunia. I te wszystkie wielkie pragnienia, z tych wszystkich wielkich pragnień Jezus nam uczynił sakrament Eucharystii. I teraz widzimy, do czego nas Eucharystia wychowuje. Nie do tego, byśmy rączki tak przyjęli komunię świętą, a niech nas ktoś ruszy, jak wyjdziemy z kościoła. To my się z nim rozliczymy. Już on będzie wiedział, z kim się zadaje. Taki i owaki. Słowo czy jedno. Jeśli mamy lęk przed tym światem, to znaczy nie ma w nas jeszcze życia. Tego ognia, który by nadawał wartość, przyistaczał to wszystko. I Księga Wyjścia, i Księga Kapłańska mówi o zwierzętach, czystych i nieczystych. Szalenie tajemnicza sprawa. Zwierzęta czyste i nieczyste. Najpierw, że człowiek, kiedy nie ma w sobie mądrości, miłości Boga, to jest takim w ludzkim wydaniu zwierzę, według Pisma Świętego. Przypomnijcie sobie, że święty Piotr w Jafie mówią o tym Dzieje Apostolskie w rozdziale 10, ma wizję. Przyszli poganie prosić go do siebie, żeby przyszedł. No a Piotr miał opory, bo przecież to oni są nieczyści. Jak wejdzie do domu nieczystych, pójdzie w towarzystwie nieczystych. No to w końcu przecież całe życie się w tym wychowywał. Jak wracali Izraelici spoza Palestyny, to proch chrząsali, otrzepywali, tak żeby nie zanieczyścić tej ziemi. A Jezus apostołom powiedział, jak was nie przyjmą, to strząśnijcie proch, że tutaj są poganie. Szczyt obrazy. Tak. Otóż Jezus przez tę wizję Piotrowi powiedział, tam były zwierzęta czyste i nieczyste. Zabije Piotrze i jedz. Ci, te zwierzęta są twoją ucztą, twoją radością, twoim życiem. Zwierzęta nieczyste, czy nieczyste to są zwierzęta, które sobie jeszcze nie uświadomiły zła swego pogaństwa. To są ludzie, którzy nie wiedzą, że są nieczyści. Poganie, bo jeszcze ja im prawdy o nich nie dałem. To są ludzie nieświadomi, że są poganami. A zwierzęta czyste to są ludzie świadomi zła. No, tu jest jedno zwierzę czyste i trochę innych zwierząt czystych. Marek, mówisz jednokopytny. Może zaśpiewamy jeszcze jeden element. Zanim zaśpiewamy, to jeszcze coś powiem. Mianowicie, że w tej misji Baranka Bożego, że Jezus nas chce wychować do tego, żeby świat na nas złożył swoje zło, a my tym świętym ogniem mamy to spalić, to jest pewien typ najwyższy miłości bliźniego. Najwyższy typ miłości bliźniego. Już nie myślimy o sobie, tylko myślimy o tym, o innych, o ich zbawieniu. A po śpiewie zwrócę wam uwagę na pewne teksty w Księdze Kapłańskiej, które nam powiedzą o innym spalaniu, o innej formie miłości bliźniego.
Jego słowo mnie poszepia.
Uwaga, w tej księdze na rozdział 17, tytuł tego rozdziału, tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary. Jest to prorocza zapowiedź, że tym miejscem będzie tajemnica krzyża. Że wszelkie zło musi być przyniesione, zanurzone w krzyżu, ażeby tam Chrystus z tego zła uczynił chwałę miłości Ojca do człowieka złego. Oczywiście ostatecznie Bóg Ojciec, stwarzając człowieka, zbudował sobie z naszych wnętrz świątynię. Jezus chce zapalić ten święty ogień. Nas powołuje wszystkich do kapłaństwa. Panie też są kapłankami w sensie biblijnym. I żeby zło świata było w nas spalane. większej twórczości już nie ma. Jak neutralizować zło, nie tylko neutralizować, ale to, co jest w nas spalone przez miłość Chrystusa, wlewa się we wnętrze tego człowieka złego jako łaska, jako światło. Wcześniej czy później ten człowiek wejdzie w głębokie nawrócenie. Też zwracam uwagę na pojęcie szabatu. W rozdziale 23 najpierw jest mowa o szabacie, obowiązku szabatu, a w rozdziale 25 o roku szabatowym i roku jubileuszowym. Słówko na ten temat. Szabat. Te teksty będą nam pożyteczne, żeby właściwe treści podłożyć w dekalogu pod trzecie przykazanie. Księga Wyjścia, rozdział 20. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy. Ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród tych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo i ziemię, morze, wszystko, co jest na nim. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Szabat to tyle samo, co odpocznienie, odpoczynek. Pamiętaj o dniu szabatu. To jest powiedziane na Synaju. W pierwszej tablicy dekalogu obowiązuje cię szabat. Przestań pracować. Ponieważ po grzechu pierworodnym przez pracę ludzie na ogół realizują się w chciwości. Chcą chciwi dóbr posiadania, więcej pieniążków i haruje. Ale też pracują ludzie, żeby otoczenie ich doceniło. Ten to facet pracowity, ale to jest wspaniały facet. Żeby zyskać podziw, uznanie. I tak ludzie przez pracę zamieniają się w woły robocze. I herbem Ewangelii Łukasza, która dotyka właśnie prawdziwego bogactwa, jest wół. Nie stworzył cię Bóg do tego, żebyś zamieniał się w zwierzę robocze. Bóg cię stworzył do tego, żebyś się otworzył na to, co Bóg dla ciebie uczynił w Egipcie, kiedy byłeś zwierzęciem roboczym Faraona. Przyprowadził cię tutaj i powiedział: nie bądź wołem roboczym. Praca cię nie uszczęśliwi. Twoje wnętrze odpocznie w tym, co ja dla ciebie już uczyniłem i uczynię. Odpoczniesz w tym, co ja ci daję. A daję ci siebie nieustannie w fakcie przymierza, w tej wspólnocie przymierza. Ja jestem twoim Bogiem, Ojcem. Ty bądź dzieckiem. Ja twoje wnętrze nasycę w końcu i czym? No. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię. Jest to przywołanie hymnu który znajduje się na początku Pisma Świętego o stworzeniu świata w ciągu 6 dni, a w 7 dniu Bóg odpoczął. To znaczy odpocznienie znajdziemy dopiero wtedy, kiedy w naszym wnętrzu nasze wnętrze zacznie oddychać i żyć 7 darami Ducha Świętego. Jak mówiłem, to jest pieśń o 7 darach Ducha Świętego i 7 sakramentach świętych. Odpoczniesz tak naprawdę wtedy, kiedy przyjmiesz dzieło Jezusa Chrystusa. Ono ci da szabat. W ostatnim dniu we wtorek, przed obiadem, podczas Eucharystii pożegnalnej, będziemy komentować Księgę Powtórzonego Prawa i jeszcze raz przyjdzie tam katecheza o dekalogu. Dzień przez dzień, pamiętaj o dniu przez dzień, rozumie się zmartwychwstanie, pokonanie ciemności. Oto dzień, który Pan uczynił, cytujemy takim, modlimy się takim psalmem w niedzielę wielkanocną. Dzień zmartwychwstania. Dopiero Jezus odpoczął w zmartwychwstaniu jako człowiek. I dając nam zmartwychwstanie w nasze wnętrze, chce, byśmy przeżyli szabat, odpocznienie. Nie to ci da odpocznienie innym ludziom, co ty robisz, tylko to, co Bóg robi w Jezusie Chrystusie. Dlatego Jezus Chrystus z takim uporem uzdrawiał w szabat. A Jego wrogowie się gorszyli. Nie szanuje szabatu. A szabat był obietnicą. Rozpoczął się szabat, odpocznienie w tym, czego Bóg dokonał w Egipcie, ale z prawdziwego Egiptu dopiero nowy Mojżesz nas wyprowadzi przez krzyż i zmartwychwstanie i zaproponuje nam pełne zrealizowanie szabatu. Szabat to obietnica. Dlatego Jezus z takim uporem chodzi po synagogach i mówi, obietnica szabatu we mnie się realizuje. A zatem szabat to jest pewna forma miłości bliźniego. Przestań harować, przestań wyzyskiwać ludzi. Odpocznij w miłości Bożej. Bóg się Tobą opiekuje. Spal swoją chciwość. Chrystus zmartwychwstały przychodzi, by spalić chciwość źródło wyzysku. A człowiek chciwy nigdy nie odpoczywa. Nawet jak odpoczywa, to się męczy. Ale chciwym można być w tych sprawach Bożych. Chcemy przyspieszyć wszystko w naszym życiu wewnętrznym i zaczynamy już się pocić ze zmęczenia. Wszystko tak. Chcielibyśmy tak z chciwości w sprawach ciała przerzucamy się na chciwość w sprawach Bożych, nadprzyrodzonych. Żyjmy na odpocznieniu. Dlatego mamy przypowiedź w Ewangelii Marka o tym, że Bóg daje wzrost myśli, podlewa. Tak, spokojnie. Rok szabatowy, co 7 lat był rok szabatowy, a później 7 siódemek dawało rok jubileuszowy w roku jubileuszowym była pięćdziesiątnica, wylanie Ducha Świętego, Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa na apostołów. Szabat, odpocznienie w tym, co Bóg dla człowieka czyni. Czytajcie to tutaj o tym roku szabatowym i jubileuszowym, że tutaj Bóg się upomniał o to, że On jest jedynym właścicielem dóbr doczesnych, tego, co posiadasz. W roku szabatowym nie wolno było przez cały rok uprawiać ziemi, zbierać owoców w sadzie, winogron, winnicy. No i wtedy w tych sadach, winnicach buszowali biedni, ubodzy, obławiali się. A bogacz, wyzyskiwacz cierpiał. Cierpiał, pocił się. Tyle zysku miałbym, a tutaj o. No niestety, na papierze w Starym Testamencie zostały polecenia roku szabatowego i jubileuszowego. To był papier. Nie stać ich było na to. Aj, waj, takie zyski byłyby. Nie rezygnuję, nie dali rady. Wejść w to, w tę zapowiedź tajemnicy pięćdziesiątnicy. Bo Bóg poprzez ten rok szabatowy, bo już chciał przypomnieć, ja jestem właścicielem twojej winnicy, twoich sadów, twoich pól. Daj wolność wszystkim niewolnikom, bo ja jestem ich właścicielem. To są moje dzieci. Daj wolność. A zawsze przed rokiem szabatowym i jubileuszowym był taki urodzaj, że starczył na ten czas leniuchowania. A ludziom chciwym jest bardzo trudno odpoczywać. No i jak bardzo trudno. Nawet ja jestem chciwy, żebyście poznali Pismo Święte i od czasu do czasu rugnę. A wy byście tylko chcieli tu odpoczywać, święte lipce. Tak. Tak to miło towarzysko pogawędzić. Tak. No ale później z czym pójdziesz do innych? Z pustą torbą? Trzeba. Jest czas i na jedno, i na drugie. Bóg przypomina, ja jestem właścicielem człowieka, właścicielem tego wszystkiego. Jeżeli ktoś był sprytny, nabył trochę majątku, to musiał to pole zwrócić temu, od którego kupił. Okropne to było. Dobrze, żeśmy nie żyli w tamtych czasach, bo ci, którzy prowadzą biznes, no to marnie by na tym wyszli. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie. Ja jestem właścicielem. I na ten temat dużo będzie w Ewangelii Łukasza. Bóg się upomni. No i jeżeli po wylaniu Ducha Świętego, po pięćdziesiątnicy sprzedawano majątki i tak dalej, to oczywiście ze względu na to, że wiedziano, Chrystus przekazywał przez proroków w gminach, że będzie prześladowanie i będą musieli uciekać. Ale najpierw to składano u stóp apostołów, a później oni dokonywali dystrybucji. Tak. Czyli, że to własnością tego wszystkiego jest właścicielem, jest Bóg, miłość Boża, która ma na myśli dobro każdego człowieka. No, to jak daleko myśmy sobie zawędrowali od tego chrześcijaństwa, które było już tutaj zapowiadane i stworzyliśmy sobie dość taki korzystny obraz chrześcijaństwa. Specjalnie nie czujemy się zagrożeni. Tak. Nawet my, księdze. Tak, tak. My, mnichy. Tak. No, będzie bardzo dużo do zrobienia w czasie tak zwanej apokalipsy sumień, kiedy Pan Bóg prześwietli nasze wnętrza, nóżki nam się ugną. O, ale to powolutku będzie robione. No i przyjdzie Kościół Ducha Świętego, Kościół Maryi, Królestwo Tysiąclecia. Ale na czym to polega? To tyle lat przed nami szkoły biblijnej, także powiemy w przyszłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.